Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Elżbieta Szymanik, przewodnicząca Rady Powiatu Ciechanowskiego, zawodowo zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, również witam Panią, witam słuchaczy. Dzień dobry.
Po raz pierwszy witam Panią w obu rolach i jednocześnie chcę zadać pytanie, która funkcja będzie, czy też może już jest dla Pani większym wyzwaniem?
Myślę, że to, że jestem zastępcą dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, to można powiedzieć, że już się do tego przyzwyczaiłam, bo jestem tam 17 lat. Natomiast do funkcji przewodniczącej Rady Powiatu jeszcze się nie przyzwyczaiłam i myślę, że to jest naprawdę dla mnie duże wyzwanie, chociaż jest to funkcja społeczna i ja z takimi funkcjami społecznymi miałam do czynienia, ale jednak bycie przewodniczącą Rady Powiatu, takiego dużego powiatu, gdzie ponad 90 tysięcy mieszkańców jest. Jest to naprawdę bardzo duże wyzwanie.
Myślę, że o sprawowaniu tej funkcji powiemy w dalszej części naszego spotkania, ale na początek chciałabym porozmawiać o środkach unijnych, pani dyrektor, ponieważ jest to słowo klucz na obecną kadencję dla wszystkich samorządów. Samorządowcy wyglądają, jakie konkursy będą ogłoszone, na co będą mogli środki pozyskać, a każdy chce jednak wykonać jak najwięcej. Dla niektórych w tej ostatniej kadencji samorządowej. Proszę powiedzieć, co w tej chwili jest, pani dyrektor? Jakie konkursy zostały ogłoszone? Na jakie zadania środki będą do pozyskania?
Tak, jest to kolejny nasz okres programowania i my się bardzo tutaj cieszymy, że już w tym roku można powiedzieć, że ruszyliśmy całą parą jako Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Mieliśmy, wszyscy państwo o tym wiedzą, że mieliśmy spore opóźnienie, oczywiście nie wynikające ze strony z samorządu województwa mazowieckiego, czy z mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych. To spore opóźnienie było, natomiast w tej chwili nadrabiamy te wszystkie zaległości i można powiedzieć, że proszę państwa, mamy w tej chwili już ogłoszonych 97 konkursów i naborów niekonkursowych, gdzie mamy zaangażowane w te konkursy prawie 60% dostępnej alokacji, czyli dla przypomnienia to jest 1 600 000 000 euro, to jest na ten NUTS 2 regionalny i 501 milionów euro na NUTS 2 ten warszawski, stołeczny i kilka tych powiatów około warszawskich, czyli 60% już proszę państwa tej kwoty z ponad właśnie tych 2 miliardów euro jest już zaangażowane w te konkursy. Te konkursy cieszyły się bardzo dużym powodzeniem i część tych konkursów trwa i tu zostało prawie złożonych 1500 wniosków, różnego rodzaju wniosków i przez samorządy, i przez organizacje pozarządowe, i przez przedsiębiorców. Mówię, że tutaj jest bardzo dużo tych wniosków, ponieważ konkursy były ogłoszone i są ogłaszane we wszystkich osiach. Od przedsiębiorczości poprzez Zielony Rozwój Mazowsza, poprzez rozwój mobilności miejskiej, poprzez ten priorytet piąty związany z wyższą jakością życia na Mazowszu. Dwa priorytety, które są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli i edukacja, i włączenie społeczne, jak również oś cała szósta związana z przeciwdziałaniem bezrobociu. Również tutaj nabory były i konkurencyjne, i niekonkurencyjne. Stąd, proszę państwa, no tyle po prostu wniosków wpłynęło.
Pani dyrektor, a czy dalej możemy mówić o podziale zadań na tak zwane twarde inwestycje i miękkie?
Tak, to w dalszym ciągu utrzymuje ten podział. Można powiedzieć, że z twardych projektów, te twarde projekty są realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i to jest właśnie i budowa dróg, i termomodernizacja, organizacje i to wszystko, co dotyczy zielonego rozwoju i to, co dotyczy przedsiębiorczości, innowacyjności, to są wszystko twarde właśnie projekty. Natomiast trzy osie, rynek pracy, edukacja i włączenie społeczne, tu są realizowane miękkie projekty i one są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ja zachęcam wszystkich Państwa słuchaczy do śledzenia naszych harmonogramów, które są właśnie zawsze umieszczane na stronach naszych internetowych, Fundusze Europejskie dla Mazowsza, bo czasami są zmiany w harmonogramie, są przesunięte terminy, są dodawane konkursy jeszcze. Więc dzisiaj tutaj opowiadanie, jaki konkurs na przykład będzie ogłoszony za miesiąc, może troszeczkę się mijać z celem. On może być przesunięty, on może być zwiększona alokacja, więc bardzo zachęcam wszystkich Państwa, abyście śledzili naszą stronę, gdzie zawsze jest aktualny harmonogram.
Myślę, że samorządy są już na tyle przygotowane do pozyskiwania środków, że nie stanowi to dla nich problemu,
nie,
prawda?
Nie, są całe zespoły w poszczególnych samorządach, które zajmują się przygotowywaniem projektów i o ile nam też taki skumulowanie tych wszystkich konkursów nastręcza określone trudności, tak samo i samorządom to nastręcza trudności, bo czasami samorządy nie są w stanie złożyć wniosków na wszystkie możliwe konkursy. Ale tutaj samorząd województwa mazowieckiego stara się na wniosek właśnie poszczególnych samorządów te terminy konkursów przedłużyć, bo czasami brakuje dokumentów, opracowanych strategii brakuje, nie ma pozwoleń na przykład. Więc samorząd województwa mazowieckiego stara się tutaj jak najbardziej dostosować do tych możliwości, jakie posiadają nasi beneficjenci. Stąd tych wniosków tak spływa dużo. My się z tego cieszymy, że będzie alokacja będzie zaabsorbowana i mimo tego opóźnienia, które było, takie prawie dwuletnie opóźnienie, wystartowaliśmy później. Natomiast my to staramy się w tej chwili nadrobić, bo pewne etapy kamieni milowych, które trzeba spełnić wydatkowanie, trzeba spełnić poszczególne wykonanie wskaźników, pokazać rezultaty, więc cieszymy się, że beneficjenci tutaj odpowiadają na te nasze konkursy i naprawdę składają bardzo, bardzo dobre wnioski.
Tylko czy samorządy, mówiąc kolokwialnie, przerobią tyle naraz różnych projektów?
Tak, tutaj samorządy wszystkie samorządy borykają się z, można powiedzieć, z takim brakiem troszeczkę luźnych pieniędzy, wolnych pieniędzy, które mogą przeznaczyć na inwestycje. My z tego też sobie zdajemy sprawę, dlatego my jesteśmy przygotowani, że jeśli samorząd będzie potrzebował zaliczki, żeby wypłacić mu zaliczkę, zresztą samorząd, czy inny projektodawca, czy organizacja pozarządowa, czy przedsiębiorca, to jesteśmy w stanie wypłacić zaliczkę. Są określone zasady rozliczania tej zaliczki, ale żeby samorząd nie musiał się posiłkować kolejnym kredytem, bo czasami po prostu nie jest w stanie go już wziąć, ten kolejny kredyt, to jest ta możliwość zaliczkowania.
Pani dyrektor, już jakiś czas temu mówiło się, że w pierwszych etapach środków unijnych dla Polski było dużo pieniędzy na drogi, na kanalizację, na wodociągowanie, ale też takie opinie krążyły, że w tych transzach ostatnich już na takie duże inwestycje pieniędzy nie będzie. Czy to jest prawda, czy też zbyt daleko posunięta teza?
Na przestrzeni tych 20 lat naszej przynależności do Unii Europejskiej zmienia się też sposób aplikowania, wyznaczania celów przez Komisję Europejską, ale muszę powiedzieć, że obserwując właśnie te 20 lat naszego bycia w Unii, to Unia też stara się być elastyczna. I o ile na przykład jeśli wystąpił problem koronawirusa, to chociaż nie było tego w planie, w kontrakcie właśnie nie było realizacji takiego dużego projektu związanego z przeciwdziałaniem COVID-owi, z doposażeniem szpitali, placówek w nowoczesne urządzenia, w środki ochrony osobistej, to Komisja Europejska tutaj na wniosek samorządu województwa mazowieckiego bardzo szybko podjęła decyzję o tym, tym, żeby przeznaczyć takie pieniądze na taką właśnie potrzebę, którą wyznaczył nam czas, los nam wyznaczył. Te pieniądze dane właśnie szpitalom, które mogły zakupić ten nowoczesny sprzęt, no ratowały nasze życie i zdrowie, więc tutaj Komisja Europejska zachowała się bardzo elastycznie. Tak samo jak teraz, na przykład w tym okresie programowania, gdzie w zamyśle nie było dużych pieniędzy na doposażenie straży pożarnych, ale no, jesteśmy krajem, za granicą którego trwa wojna i wyposażenie straży pożarnych w nowoczesny sprzęt, wozy bojowe jest po prostu koniecznością. Stąd zgoda Komisji Europejskiej, że na Mazowszu mógł zostać zrealizowany projekt, gdzie dofinansowano kwotą 253 milionów złotych zakup 188 wozów bojowych ciężkich i średnich. To dla straży na Mazowszu jest to naprawdę ogromny zastrzyk, ogromne wspomożenie właśnie, żeby oni mogli nam zapewniać to bezpieczeństwo.
No. Mówi się, że strażacy, polscy strażacy i zawodowi ochotnicy są najlepiej wyposażoną grupą w tej chwili zawodową.
I taka jest, pani redaktor, potrzeba też, żeby strażacy byli bardzo dobrze wyposażeni, bo czy pożary, które w tej chwili są, czy klęski żywiołowe, czy wypadki drogowe, one wymagają właśnie od straży pożarnych, żeby były właśnie dobrze, bardzo dobrze wyposażone. Jest to związane z tym, żeby no, mieli czym ratować, ale też związane z bezpieczeństwem strażaków, ich wyposażeniem w nowoczesne ubrania, które ich zabezpieczają, ich życie, ich zdrowie zabezpieczają też właśnie, żeby nie ginąć w akcjach, tylko żeby zabezpieczyć też życie strażaków. Dzisiaj Mazowsze się też buduje do góry, prawda, więc są potrzebne te wozy bojowe, na przykład ciężkie, wyposażone w ogromne drabiny, w ogromne agregaty, te wodotwórcze, gdzie jest podawana woda pod wysokim ciśnieniem. Potrzebne są roboty, które same dostarczają tej wody w tych sytuacjach bardzo takich niebezpiecznych, gdzie nie powinno się tam posyłać akurat strażaka, człowieka, tylko wtedy taki robot wysłać. Także ja myślę, że tutaj zachowanie Komisji Europejskiej i te decyzje Komisji Europejskiej też poszły w tym kierunku, żeby reagować na daną sytuację. Jest zagrożenie, jest reakcja.
Pani dyrektor, chyba bardzo dobrze to, o czym pani mówi, pokazała sytuacja sprzed kilku dni zaledwie, kiedy jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie otrzymała wóz bojowy, prawda, ciężki do zabierania dużej ilości wody, na przykład do pożarów lasów. No widzimy, co się dzieje teraz w przyrodzie. Tak. Pożary naprawdę wybuchały jeden za drugim, a więc to, co pani dyrektor mówi, że jest to reagowanie na bieżące potrzeby, w tym przypadku się akurat sprawdza.
Ale też, pani redaktor, teraz już się toczy dyskusja na temat kolejnego okresu programowania, bo jesteśmy w trakcie czwartego i za chwilę będzie piąty okres programowania, toczy się dyskusja. I ja śledziłam na przykład taką dyskusję, która odbywała się w Niemczech, akurat się odbywała, gdzie poszczególni członkowie tego gremium zwracali uwagę, że potrzeby czasami są bardzo przyziemne, że nie można tylko mówić, że środki unijne powinny wspierać przedsiębiorczość. To jest ważne, bo to niesie się z tym postęp. Natomiast brakuje też pieniędzy na przykład na drogi. Brakuje pieniędzy jeszcze, że nie jest wykonana kanalizacja wszędzie, więc takie można powiedzieć, że bardziej przyziemne sprawy też powinny fundusze unijne wspierać i to na przestrzeni tych 20 lat to się bardzo wszystko zmieniało, ale ja widzę, że tutaj to zrozumienie właśnie gremiów Komisji Europejskiej jest bardzo duże, że nie można marzyć o wielkich celach, jak nie są spełnione te najprostsze takie potrzeby.
Pani dyrektor, a co będzie po wyborach do Parlamentu Europejskiego? Myśli pani, że te priorytety się zmienią? Nie wiemy, jak parlament zostanie zbudowany, z jakich frakcji, z jakich polityków.
No tutaj jest to na pewno jakaś niewiadoma, natomiast ja myślę, że w swojej tej masie europosłowie zależy im właśnie na bezpieczeństwie Europy, zależy im na rozwoju Europy. To, co w Europie, we wspólnej Europie, w Unii Europejskiej jest cenione na świecie najbardziej, pani redaktor, za co nas chyba kocha Ameryka i szanuje nas za to, to jest wspólny rynek europejski. Wspólny rynek europejski i trzeba o niego właśnie dbać, trzeba wytyczać takie cele, tam kierować strumienie pieniędzy, aby ten wspólny rynek europejski właśnie odgrywał bardzo dużą rolę, bo to daje nam tą jako Europie przewagę konkurencyjną, też stwarza nasze bezpieczeństwo. Więc
oby
myślę,
nie doszło,
że
do rozbicia tego rynku, bo wiemy, jaka jest sytuacja z produktami spoza Unii.
Tak, więc myślę, że tutaj akurat tym wyznacznikiem jest ta wspólnota akurat, że ta wspólnota sprawdza się na wielu płaszczyznach, między innymi właśnie i na tej gospodarczej, i na bezpieczeństwie naszym też się sprawdza, więc myślę, że te frakcje, różne ugrupowania po prostu będą się w stanie porozumieć. No nie można zawieść 80% narodów, bo mówi się, że między 70 a 80% różne narody mówią, że powinniśmy być w Unii Europejskiej. U nas to właśnie nawet się powiększyło, bo jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to w referendum tym czerwcowym z 2003 roku 77% obywateli i obywatelek na pytanie, czy jesteś za tym, żeby Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, 77% odpowiedziało tak. Dzisiaj mówi o tym już 80% i podobnie jest w innych krajach, więc nie można zawieść tych naszych właśnie mieszkańców, naszych obywateli poszczególnych krajów i robić coś, co by było przeciw właśnie temu stanowisku.
Pani dyrektor, to kończąc temat, bo za chwileczkę przejdziemy też do spraw powiatu ciechanowskiego, chciałabym zapytać, gdzie można szukać bieżących informacji na temat konkursów ogólnych, gdzie osoby, które nie tylko samorządowcy, bo samorządowcy wiedzą, gdzie szukać, ale może słuchają nas przedsiębiorcy, osoby, które jeszcze w ogóle nie korzystały ze środków zewnętrznych, będą chciały zapoznać się z ofertą. Gdzie szukać informacji?
No myślę, że taką najlepszą informacją w dobie tej komunikacji właśnie internetowej to są strony internetowe. I strona Fundusze Europejskie dla Mazowsza jest takim kompendium wiedzy na temat, jakie konkursy są obecnie, ale i te przyszłe konkursy, które będą dopiero ogłaszane, bo zawsze jest harmonogram konkursów na cały rok. Natomiast my też sobie, proszę państwa, zdajemy sprawę, że dla wielu wysłuchanie takiej informacji twarzą w twarz jest bardzo ważne. Dlatego też zachęcam do tego, aby korzystać z punktów informacyjnych, które są na terenie Mazowsza, usytuowane we wszystkich większych miastach, czyli byłych miastach wojewódzkich, które tworzą to województwo mazowieckie, czyli Ciechanów, Radom, Płock, Ostrołęka, Siedlce, Radom i sama po prostu Warszawa. Takie punkty są, one są, adresy tych punktów są dostępne również na stronach internetowych. Tam są wyszkoleni pracownicy i którzy udzielą naprawdę bardzo wyczerpujących informacji i my bardzo dziękujemy, że takie osoby przychodzą do tych punktów i czasami określają tylko swój pomysł, co by chcieli zrobić i właśnie wtedy taki konsultant jest w stanie pomóc, czy to będzie można skorzystać z dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego naszego Funduszu Europejskiego dla Mazowsza, czy z innych funduszy, bo w punktach doradztwo dotyczy wszystkich funduszy unijnych dostępnych na terenie Polski.
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tego zagadnienia. Przypomnę, dzisiaj moim i państwa gościem jest pani Elżbieta Szymanik, zawodowo zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, ale jednocześnie przewodnicząca Rady Powiatu Ciechanowskiego. No i właśnie do tego zagadnienia chciałabym przejść i teraz już zwrócę się do pani przewodniczącej Rady Powiatu. 6 maja została pani wybrana na tę funkcję. Jakie to jest wrażenie? pani przewodnicząca?
Jest poczucie odpowiedzialności przede wszystkim, natomiast jest to też takie uczucie dumy troszeczkę. Ja jestem tutaj, od zawsze mieszkałam w powiecie ciechanowskim, tutaj się urodziłam. Znam powiat ciechanowski, zresztą okoliczne powiaty również znam. Znam całe, można powiedzieć, województwo z racji właśnie jej pracy zawodowej. I myślę, że to jest bycie przewodniczącą Rady Powiatu, to jest też takie właśnie i odpowiedzialne funkcja, która może przynosić satysfakcję.
No ale mówi się też o prestiżu związanym z byciem przewodniczącym Rady każdego szczebla.
Tak, jak taka funkcja społeczna, gdzie jest człowiek wybierany właśnie, jest to na pewno też prestiż.
Pani przewodnicząca, szeroko była komentowana koalicja powołana w powiecie ciechanowskim. Jedni mówili, coś naturalnego od kilku już kadencji koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale drudzy się zastanawiali, dlaczego nie poszło to po linii tej krajowej, tej koalicji, która wytworzyła się po wyborach parlamentarnych.
Proszę Państwa, no w tych lokalnych wyborach, czy na poziomie gminy, czy na poziomie miasta, czy właśnie na poziomie powiatu, koalicje są tworzone po to, żeby można było skutecznie realizować pewne cele danej społeczności. I my tutaj jako Polskie Stronnictwo Ludowe uznaliśmy, że w tej konfiguracji właśnie z osobami, które startowały z list Prawa i Sprawiedliwości, no najlepiej będziemy mogli służyć, zarządzać, wykonywać te wszystkie zadania związane właśnie z funkcjonowaniem całego powiatu.
A czy wiele sytuacji tutaj w naszym regionie panią zaskoczyło? Bo przecież pani doskonale zna wszystkich samorządowców z racji również swojej pracy zawodowej, a trochę zmian było, głównie w regionie mławskim i żuromińskim.
No na pewno jest to jakieś zaskoczenie, bo ja tutaj, czy państwa wójtów, burmistrzów, prezydentów naprawdę bardzo dobrze znam i gdzie się rozmawiało właśnie z poszczególnymi włodarzami, podejrzewam, że oni sami też troszeczkę byli zaskoczeni z obrotu właśnie sprawy, ale to są wybory, że trzeba się poddać tej ocenie publicznej i mieszkańcy tutaj no, mają swoje typy, mają swoje racje i te wybory akurat takie są, a nie inne. Także czasami wielość osób, które startują na funkcję burmistrza, czy prezydenta, czy wójta, prawda, to troszeczkę ta matematyka też zaczyna rządzić akurat takimi wyborami, ale myślę, że tutaj wszyscy nowo wybrani włodarze, przyświeca im jeden cel, żeby po prostu zrealizować te zamierzenia, inwestycje, które po prostu są konieczne, żeby te wspólnoty samorządowe mogły dobrze funkcjonować.
To teraz zapytam, jak będzie funkcjonowała Rada Powiatu Ciechanowskiego? Jaki styl pracy zamierza pani realizować, pani przewodnicząca, jak głos mieszkańców będzie słyszany i jak mieszkańcy będą do tego głosu dopuszczani?
Ja jestem osobą bardzo otwartą na współpracę i do tej pory współpracowałam z różnymi środowiskami, w zasadzie ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi. Trzeba ze sobą rozmawiać, trzeba być otwartym na sugestie innych, trzeba nie obrażać się, jeśli ktoś wytyka nam błędy, bo my jesteśmy tylko ludźmi ułomnymi i czasami swoich błędów człowiek nie widzi. Ludzie obserwując to z boku czasami mają już inną wiedzę na ten temat i ja na przykład zawsze sobie ceniłam pracy zawodowej i w tej pracy społecznej, jak ktoś przyszedł i po prostu uczciwie powiedział, słuchaj, to mi się nie podoba, czy zauważyłaś taki problem, a może to tak powinno być zrobione. Nikt nie ma patentu na mądrość. Mądrość jest zawsze w grupie. Ja zawsze hołduję zasadzie, że wiedza się pomnaża. Ty trochę wiesz, ja trochę wiem, czyli wiemy obydwoje już dużo. A jak to będzie dotyczyło jakiegoś większego gremium, to naprawdę trzeba wtedy właśnie wszystkich wysłuchać i tutaj te decyzje takie są wtedy opatrzone mniejszym, że tak powiem, błędem. Sesje są otwarte dla mieszkańców. Ja zachęcam mieszkańców, żeby przychodzili na sesje, żeby korzystali z tego. Zawsze są miejsca przeznaczone właśnie dla mieszkańców i mieszkańcy i na końcu sesji, prawda, będą też mogli zadawać pytania i komentować i wsłuchiwać się i sugestie. Poszczególni radni są otwarci na współpracę z mieszkańcami, bo trudno, żeby każdy tutaj mieszkaniec bezpośrednio przychodził na sesję, bo on też po prostu może nie mieć czasu, ale ma swojego radnego, którego wybierał, czy który wie, który został radnym i wtedy trzeba się zwracać do radnych i też sygnalizować. Do nas można napisać. Ja podaję swój też numer telefonu, swojego maila, a i myślę, że koledzy i koleżanki radni też zrobią to samo, żeby ta komunikacja po prostu taką była żywą komunikacją.
Pani przewodnicząca, nie jest tajemnicą, że praca samorządu to nie tylko miłe chwile, otwieranie inwestycji, udział w uroczystościach, ale to także trudne momenty. Powiat cichanowski, nie ukrywajmy, w ostatnich dniach spotkał się z trudnym problemem związanym z aresztowaniem psychologa ze środowiska cichanowskiego. Proszę powiedzieć, to są właśnie te trudne momenty, które trzeba odpowiednio podejść do takich sytuacji.
No tak, tutaj faktycznie jest to bardzo trudna sytuacja, ale dajmy pracować organom do tego wyznaczonym, organom ścigania i wierzę, że ta sprawa zostanie również rozsądzona. Też myślę tutaj, że jest to taki czas, żeby rozmawiać o takich problemach właśnie, bo być może gdzieś podobne problemy też jeszcze występują i no, uczmy się też na błędach, proszę Państwa. Także zachęcam do takiej też otwartości mówienia o różnych właśnie problemach. Jeśli rodzice zauważają taki problem, czy mieszkańcy zauważają taki problem, więc mówienie o tym, zgłaszanie podobnych problemów, czy innych problemów do osób, czy to do dyrektorów szkół, czy właśnie do opieki społecznej, bo najgorzej wydaje mi się, pani redaktor, jeśli o tym wszyscy niby wiedzą, ale nikt udaje, że nikt nie wie. To chyba są takie najgorsze akurat sytuacje, więc ja zachęcam do tego, żebyśmy ze sobą rozmawiali, żebyśmy się ze sobą po prostu komunikowali.
Ale za jakiś czas przyjdą także miłe chwile związane z zakończeniem budowy biurowca przy starostwie powiatowym, a więc będzie pewnie częściowo przeprowadzka również dla starostwa powiatowego. Jakie nadzieje pani wiąże z zakończeniem tej inwestycji? Uda się?
No, to jest dawno wyczekiwana inwestycja poprawy warunków pracy pracowników starostwa, ale nie tylko starostwa, bo wiadomo, że to centrum, to są też inne służby, służby marszałka, które są w tej chwili rozproszone po całym Ciechanowie, czyli jest szansa, że one będą skonsolidowane właśnie w jednym miejscu i jeśli tutaj ktoś załatwia jakąś sprawę, będzie w stanie, nie przejeżdżając do innych lokalizacji, po prostu te wszystkie sprawy pozałatwiać. Jest to jedna z takich inwestycji, dużych inwestycji. Natomiast tutaj sprawą taką naprawdę, która przewija się na wszystkich spotkaniach w powiecie, czy na tych oficjalnych, czy jeśli gdzieś się właśnie rozmawia z mieszkańcami, to są drogi. Jakość właśnie tych dróg i mieliśmy ostatnio właśnie posiedzenie komisji, w której dyrektor prezentował stan ten dróg. No i widzimy, że te problemy są bardzo duże. To pokrywa się z tymi narzekaniami mieszkańców. W tej chwili problem jest też z, że tak powiem, takimi bieżącymi naprawami, bo wiadomo, że po każdym okresie tym zimowym wybijają się dziury, które no, po prostu trzeba bardzo szybko naprawiać. Wykaszanie poboczy, bo czasami ta wysoka właśnie trawa na poboczach, szczególnie na skrzyżowaniach, może doprowadzić do po prostu do wypadków. I tutaj ta świadomość jest bardzo duża i te prace już ruszyły i myślę, że będzie to w dalszym ciągu robione. No niestety sytuacja powiedzmy wszystkich samorządów, w tym samorządu powiatu ciechanowskiego, finansowa, no jest taka bardzo trudna, ponieważ bardzo mały procent budżetu przeznacza się na inwestycje, chociaż w tym roku te wydatki inwestycyjne to i tak 44 miliony złotych wydatków inwestycyjnych przy tym budżecie ponad 200 milionów złotych, to jest to... Tak, potrzeby są bardzo duże. Chciałoby się więcej. Tutaj też trzeba przyznać starostwu rację, że bardzo dużo środków w tym ostatnim roku starało się ściągnąć z zewnątrz, bo dzisiaj, proszę Państwa, każdy samorząd, jeśli nie ściąga pieniędzy z zewnątrz, jest mu naprawdę bardzo trudno gospodarować. Ja myślę, że nowa ustawa o finansach, o dochodach gmin, powiatów, województw troszeczkę załagodzi te sprawy, żeby poszczególne samorządy miały więcej tak zwanych luźnych pieniędzy.
Własnych, przede wszystkim
tak,
własnych.
Własnych pieniędzy, żeby one mogły tutaj decydować o tym, co chcą z tymi pieniędzmi zrobić. Przeważnie są to pieniądze znaczone i samorządy nie ściągając pieniędzy z zewnątrz naprawdę są skazane na to, że realizacja inwestycji jest po prostu bardzo, bardzo trudna.
Pani dyrektor, no ale trzeba tu hołd oddać samorządom, bo jednak te pieniądze ściągają ze wszystkich możliwych źródeł 17, 20 milionów, 40 milionów, no znikąd te pieniądze się nie biorą.
Pani redaktor, ja myślę, że ta reforma, która zadziała się u zarania powstaniu z samorządów, ta reforma właśnie samorządowa, to był taki naprawdę zwrot bardzo duży w tym, żeby poszczególne rejony, poszczególne właśnie społeczności lokalne się rozwijały. Samorządy zdały doskonale egzamin z tego, żeby wybudować wodociąg, żeby zrobić kanalizację, żeby dbać o drogi, żeby dbać o szkoły. Ja pamiętam czasy, kiedy samorząd gminny się zajmował również telefonizacją, bo tutaj akurat państwo sobie no, nie radziło z tym tematem, więc samorząd chcąc, żeby ludzie mieli dostęp do telefonów, też zajmował się to sprawą. Ciągnięcie gazociągów, to też jest, proszę Państwa, właśnie bardzo dużo tutaj partycypują samorządy. Także no,
taka rola,
wszystko się robi właśnie dla mieszkańców.
Pani przewodnicząca, to jeszcze na koniec odniosę się do samorządu województwa mazowieckiego i zapytam wprost, kiedy poznamy marszałka województwa
No pytanie, które i nas wszystkich nurtuje. Wiem, że kolejna sesja jest odłożona do 10 czerwca. To dobre jest pytanie. Niestety piątkowa tutaj sesja nie wyłoniła w dalszym ciągu władz marszałka. Liczyłam, że będę już w piątek gratulowała panu marszałkowi, natomiast sesja jest odłożona do 10 czerwca i ja wierzę tutaj w mądrość poszczególnych radnych i na pewno tutaj stanie się to, że będzie dobrze na Mazowszu.
O czym oczywiście poinformujemy naszych słuchaczy na antenie radia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj pani Elżbieta Szymanik w podwójnej roli przewodniczącej Rady Powiatu Ciechanowskiego i zawodowo zastępcy dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.